słuchasz Weszło FM.
Hej, hej, tu Weszło FM, Kamil Kania, witam i zapraszam na magazyn TSW, czyli najbardziej wiślacką audycję w internecie. Wydanie specjalne, bo i specjalny gość w naszym studiu. Moim gościem prezes krakowskiego klubu, pani Marzena Sarapata, dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani prezes, na polu troszeczkę cieplej niż w ostatnich dniach, ale wciąż przynajmniej dla mnie zimno, więc pytanie na rozgrzewkę. Chciałbym zapytać pani o wspomnienia, bo w poniedziałek mieliśmy 15. rocznicę meczu Wisła-Lazio, którego wspomnienie wciąż budzi w kibicach Wisły wielkie emocje. Wiem, że pani od dziecka kibicowała Wiśle, stąd moje pytanie, jak pani wspomina tamto spotkanie?
No, mogło być lepiej, zdaje się. Może gdyby pogoda była lepsza, albo gdyby dało się przewidzieć, że w Polsce czasami jest zima i jest bardzo zimno i coś może zamarznąć, to może historia by się inaczej potoczyła. No, na dzisiaj jest jak jest. Dzisiaj pewnie nie byłoby takiej przygody.
No, dzisiaj tak.
Jest troszkę lepiej, jeśli chodzi o infrastrukturę, albo może nawet zdecydowanie lepiej, w związku z czym może inaczej byśmy wspominali te czasy. No, ale to już historia.
Mi się wydaje, że tamto spotkanie było do wygrania. Wcale nie brakowało umiejętności, tylko bardziej szczęścia. Lazio dotarło do półfinału, po Wiśle wyeliminowało jeszcze Besiktasz. Odpadło z późniejszym triumfatorem, czyli Sporto. Kibicom przypominam o naszym hashtagu Weszło FM. Za jego pośrednictwem możecie komentować i oceniać audycje w mediach społecznościowych. Wspominaliśmy puchary, więc nie mogę nie zapytać, kiedy na Reymonta 22 znów pojawią się zespoły z Europy.
No, oby jak najszybciej. Co więcej powiedzieć, jakie marzenia może mieć prezes tego klubu, to chyba jest oczywiste i nie chcę tego mówić głośno, bo podobno się nie zapesza. Chociaż może trzeba mówić głośno, może wtedy będzie łatwiej. Więc miejmy nadzieję, że jak najszybciej. No, my do tego dążymy, tak? No, to jest cel. Prowadzimy klub i no, nie wyobrażam sobie, żebyśmy myśleli o jakichś celach, nie wiem, minimalistycznych typu, nie wiem, gra w ekstraklasie, utrzymanie się, nie wiem. Nie wyobrażam sobie też, ponieważ jest to Wisła Kraków i ma kibiców, którzy są żądni sukcesu, a my jesteśmy jednymi z nich, żebyśmy tylko walczyli o, nie wiem, górną ósemkę.
A trener Jean Carillo ma jakiś zapis w kontrakcie? Jakiś ultimatum dostał w tej kwestii?
Nie ma czegoś takiego jak ultimatum, bo też mocno stąpamy po ziemi. Doskonale pamiętamy, gdzie niedawno byliśmy i chcemy zrobić wszystko jak najlepiej, ale krok po kroku. No, pewne rzeczy nie dzieją się od razu. My też chcemy od razu, naprawdę. Tak jak każdy kibic Wisły. To jest bezdyskusyjne, ale czasami się nie da, dlatego trzeba realnie oceniać możliwości i no, taki zapis kategoryczny nie jest chyba potrzebny do tego, żeby nasz trener chciał wygrać najwięcej.
Oczywiście, a na jaką pozycję pani w tej chwili w lidze ocenia możliwości Wisły tak realnie?
Nie odpowiem na to pytanie. Nie dlatego, że oceniam ją niżej niż bym chciała. Nie w ten sposób. Wydaje mi się, że mogę być zbyt hura optymistyczna, to też nie jest potrzebne.
Do obecnego szkoleniowca jeszcze przejdziemy, ale zanim pojawił się Carillo, był Kiko Ramirez i chciałbym zapytać, jak obecnie wygląda sytuacja pomiędzy klubem a byłym trenerem. Czy są negocjacje w sprawie rozwiązania tej jego umowy?
Tak, negocjacje cały czas trwają. No, umowa jest dalej ważna. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że może być taka sytuacja inaczej, zwalniając go ze doświadczenia usług, więc to nie jest sytuacja, która nie została przewidziana. Im szybciej ją rozwiążemy, czy to ugodą, czy im szybciej trener znajdzie nową pracę, tym wiadomo, lepiej dla klubu, ale tak jak mówię, to są rzeczy, które były przeliczone i to ryzyko było absolutnie wliczone w tą zmianę trenera.
Pani prezes, chciałbym się zapytać, czy pani zna się na piłce, bo Kiko Ramirez twierdzi, że nie i otacza się pani złymi doradcami.
No, ja tylko chcę przypomnieć, że to są dokładnie ci sami doradcy, którzy doradzali przy zatrudnieniu trenera poprzedniego, więc tutaj się nic nie zmieniło, więc to tutaj zmieniło się postrzeganie być może nie tylko trenera, ale też celów klubu i potencjału, jaki ma drużyna. Przez owych doradców. Decyzję podejmuje zarząd, to jest oczywiste. Ja uważam, że mało kto się nie zna na piłce, bo jest to jeden z prostszych sportów drużynowych. Nie potrzeba wiele filozofii, nie mamy się co oszukiwać. Jest to wspaniała religia, bo tak trzeba powiedzieć, i wzbudzająca niesamowite emocje, natomiast to nie jest specjalnie skomplikowany sport. Bardziej skomplikowane jest prowadzenie klubu, naprawdę.
Dokładnie to samo chciałem powiedzieć.
Zdecydowanie bardziej. Tutaj czasami nawet silniejszych nerwów niż na trybunach. Więc niech kibice ocenią, czy się znam, czy się nie znam. Po czynach, tak?
Po owocach ich poznacie. Pani z kolei o Kiko Ramirezie mówiła m.in. w kontekście Tibora Halilowicza. Jeśli dobrze zrozumiałem pani wypowiedź, to chodziło o to, że rozwój tego piłkarza się zatrzymał. Natomiast u Joana Carillo Chorwat też wielu szans nie dostaje. On wchodzi cały czas z ławki rezerwowych, natomiast to są raczej dosyć krótkie epizody.
Wydaje mi się, że jestem prezesem, o którym marzy każdy trener. Otóż ja do szatni nie tylko nie wchodzę, bo pewnie byłoby to pewnym dyskomfortem.
Ubiegła pani moje pytanie.
Ale nie mam takiej potrzeby i się pewne rzeczy nie mieszam. Każdy zresztą w klubie, każdy, nie tylko trener, ale każda osoba, która ma stanowisko, nazwijmy to menedżerskie, która zarządza jakimś obszarem w klubie, ma samodzielność. Ona oczywiście nie jest absolutna, to jest oczywiste, tak? Natomiast w ten sposób to funkcjonuje, że rozliczamy się z wyników. I nie mam tutaj na myśli stricte wyniku sportowego, tak? Czyli, nie wiem, wygrany, przegrany mecz, ale z tego, jak drużyna wygląda na boisku. Więc dopóki jest zaufanie i trener jest, a trener jest krótko i tu w ogóle no jakby ta dyskusja średnio nam pewnie się powiedzie, bo nie ma za bardzo co analizować jeszcze, w mojej ocenie przynajmniej, to jego decyzje są decyzjami klubu i nie będę nigdy z tym dyskutować, absolutnie.
Rozumiem. Skąd ta sympatia Wisły do hiszpańskich trenerów? Był Kiko Ramirez, teraz jest Joan Carillo, nie ma polskich szkoleniowców?
Być może są, to nie jest żadna sympatia, ani żaden z góry upatrzona droga, którą mieliśmy pójść. Na początku dokonaliśmy takiego dość udanego w mojej ocenie transferu, a mianowicie ściągnęliśmy do klubu Manuela Junco, który po prostu jest Hiszpanem, więc to oczywiste, ma pewnie najbardziej rozpoznany ten rynek, chociaż nie sądzę, że tylko, absolutnie, bo znam go już i pracujemy ze sobą długo. Poszukiwaliśmy trenera i Manuel znalazł właśnie Joana Carillo. To zresztą wiecie państwo doskonale. I niestety nie byliśmy jego wtedy pierwszym wyborem. Sytuacja w klubie też była daleka od ideału. Dalej jest daleka od ideału, ale wtedy było bardzo źle. Tak, no, naprawdę codziennie się zastanawialiśmy, jak ugasić kolejny pożar. Być może to miało wpływ na jego decyzję, być może dużo korzystniejsze jakieś benefity czy warunki w Hajduku. Trudno mi powiedzieć. Natomiast to był nasz pierwszy wybór, więc potem przyszedł trener Ramirez, który był bardzo dobrym trenerem na tamte, powiedzmy, czasy i zrobił dużo bardzo dobrej roboty. To też zawsze podkreślałam, co też nie zostało zauważone przez trenera w tym słynnym wywiadzie, którego też może nie powinno być, a z drugiej strony ja się zawsze czuję w obowiązku wytłumaczyć kibicom, dlaczego coś się dzieje, prawda? Żeby jakby też zamknąć tą Wisłą zamkniętą, która wydaje oświadczenia, prawda? Gdzie nie można z nikim normalnie porozmawiać i nie wiem, dziennikarz to wróg, no bo tak po prostu nie jest, tak? No i nie tak powinno się prowadzić klub. No i po prostu w pewnym momencie, kiedy już podjęliśmy z prezesem decyzję, że no, trzeba zmiany i to chyba trzeba zmiany trenera, to okazało się, że Joan Carillo jest wolny i tak za bardzo to nie było na co czekać, bo byliśmy przekonani, a prawie pewni, że nie będzie długo wolny. Więc trochę zdecydował przypadek, natomiast narodowość zupełnie jest drugorzędna, chociaż nie ukrywam, że dla mnie był to plus, że ten trener, który przychodzi po Kiko Ramirezie, również jest Hiszpanem, bo to dawało pewnego rodzaju ciągłość i stabilizację i jakby nie, brzydko mówiąc, nie rozwalało od tej koncepcji znowu tej drużyny, która no już powstała gdzieś tam, o taki, a nie inny trzon, została zbudowana na takim, a nie innym trzonie.
A co takiego ma Joan Carillo, że państwo się na niego nie obrazili? Bo mi się wydaje, że w wielu klubach byłoby tak, że kiedy trener wybrałby inny klub zamiast waszego przy pierwszej ofercie, no to wówczas byłby już skreślony, myślę, u prezesa czy u zarządu danego klubu. A wy jednak po raz kolejny się do niego zwróciliście. Dlatego chciałbym zapytać, czym on was przekonał?
Ale ja się absolutnie obraziłam i nawet Manuel się trochę obraził. Natomiast to są takie rzeczy, że kurczę, no nie tak się coś robić chce dobrze, tak? No, to jest dobry trener, my go chcieliśmy, no i jakby co to da, że my będziemy dalej na niego obrażeni. To absolutnie przeszło nam bardzo szybko i potem już tylko namawialiśmy go, żeby wrócił do Krakowa. To o tym, że się obraziłam, to też mówię z przymrużeniem oka, no bo też trochę śmialiśmy z tego, że teraz wszystko zależy od tego, czy się odobrażę. Natomiast no, to są żarty. No. Chcieliśmy tego profesjonalistę od początku, a poza tym mamy w sobie bardzo dużo pokory. Doskonale wiemy, jak ten klub wyglądał wtedy, jak wygląda teraz i na pewno byliśmy bardziej atrakcyjnym punktem w karierze Jeana Carrillo niż wtedy. To na pewno tak jest. Tak jest przecież w przypadku wielu ludzi, którzy z nami pracują, nawet pewnie w przypadku wielu piłkarzy.
A Jean Carrillo był zaskoczony, że ponownie się z nim kontaktujecie, czy raczej nie?
Myślę, że nie był, bo gdzieś tam cały czas Manuel pozostawał z nim w kontakcie. To nie był trener, który był daleko od drużyny. Gdzieś tam cały czas ta myśl z tyłu była taka, że być może kiedyś przyjdzie taki moment, w którym się znowu spotkamy, a po drugie, no Manuel też jest profesjonalistą. On jakby nie zakopuje, prawda, nie zamyka za sobą drzwi. Nigdy. To nigdy nie wiadomo, kto nam będzie potrzebny, kto nam pomoże, kto może się okazać tak naprawdę tym złotym strzałem. Nie obrażamy się.
Czyli wyjaśnijmy jedną sprawę. To nie było tak, że zwolniliśmy Kiko Ramireza, bo pojawił się Jean Carrillo, tylko chcieliśmy zwolnić Kiko Ramireza, a akurat pojawił się na rynku Jean Carrillo.
Tak, to jest trudne do uwierzenia zbieg okoliczności, ale rzeczywiście tak było, bo dopóki trener Carrillo był związany z kontraktem z klubem, to myśmy nie za bardzo widzieli następcę Kiko Ramireza. Tak szczerze powiedziawszy, i chcieliśmy też uniknąć sytuacji, w której no już naprawdę koniec, stwierdzimy, że no zmieniamy tego trenera i nie może dłużej być z drużyną. Nie było takiej sytuacji, tak? Nie działo się coś tak dramatycznego, że musimy natychmiast, ale mogło tak się wydarzyć i będziemy musieli wybierać z tego, co nam rynek oferuje. To jest, ja nie twierdzę, że oferowałby źle, to jest zawsze gorszy wybór. Zawsze mniej jest tym jakby, no, tego, co rzeczywiście się chce, tak? Tylko bardziej realia trzeba brać pod uwagę. No tak jest z każdą decyzją, którą się w klubie podejmuje, tak? No chce się jednego piłkarza, a potem się okazuje, że trzeba wybrać spośród dwóch innych, bo z tym się nie udało, tak? No to nigdy nie jest ten pierwszy wybór. Ten pierwszy wybór zawsze jest tym lepszym wyborem.
Jasne. A Manuel Junco przedstawił jakieś polskie jakieś kandydatury, czy raczej nie bardzo patrzycie w stronę na przykład pierwszej ligi, tak jak Jagiellonia, która wzięła Ireneusza Mamrota?
Myśmy absolutnie mieli polskie kandydatury i to było jeszcze przed zatrudnieniem Kiko Ramireza. Mhm. Więc oczywiście, że nazwisk nie podam. Natomiast absolutnie tak było. Pewne rzeczy się po prostu nie udały. A potem, no, jeśli chodzi o pożegnanie się z trenerem Ramirezem, no to już wiedzieliśmy, że przyjdzie Jean Carrillo. To się zbiegło.
A polskie kandydatury to znane nazwiska były?
Nic nie powiem.
Okej.
Okay. Tego też nie ma, jakby, to też nie jest tak, że się obraziliśmy, prawda? Jeszcze nie wiadomo, co nam kiedyś los przyniesie, więc absolutnie, a profesjonalnie nie udało się i było inaczej.
A Radosław Sobolewski jest szykowany na pierwszego trenera Wisły?
Radosław Sobolewski uczy się na trenera, ja mam nadzieję, że Wisły.
Kiedyś pierwszego.
Kiedyś pierwszego, pewnie. Dlaczego nie? No to jakby po to robi, jak sądzę, a że Wisła jest w jego sercu, pewnie taki ma plan. A jeżeli będzie dobrym trenerem, to Wisła tylko na tym skorzysta.
Oczywiście. To jeszcze jedno pytanie o Jeana Carrillo. Pani prezes ma z pewnością większy kontakt z nim niż my, dziennikarze. Czy on zawsze mówi tak ogólnikowo, jak na konferencjach przed i po meczowych?
Nie.
Nie mówi tak zawsze.
Nie.
Bo my się śmiejemy, że on powinien dostać nagrodę imienia Adama Nawałki.
A to już chyba nie pierwszy trener Wisły, tak? Z poprzednim też państwo mówiliście podobnie. Nie wiem, może taki jest styl. Ja nie jestem trenerem, trudno mi powiedzieć, czy to dobrze, jak trener dużo mówi i robi show, czy to źle. Nie wiem. To na pewno ciekawsze dziennikarsko. To zdecydowanie. Jestem tego świadoma, że na pewno troszkę kontrowersji, troszkę jak ktoś ma dłuższy język, to jest to bardziej interesujące i ciekawe. No ale trener jest od trenowania, no i plotkować, no to można spróbować, nie wiem, ze mną albo z kimś tam innym. No taki jest po prostu. Ale jeśli chodzi o taki kontakt między nami, że tak powiem, no to absolutnie jest bardzo rozmowny i, no i można z nim rozmawiać wręcz godzinami, powiedziałabym. I też nie ukrywam, jest to fajne, że po prostu, bo ja nie znam hiszpańskiego, może to błąd, może powinnam znać. Miałam się uczyć, no to tak wszystko póki co w tym życiu wygląda, że są więcej planów czasami niż działania, jeśli chodzi o taki rozwój, że tak powiem, osobisty. No ale niestety nie mówię, no i tutaj mam tą łatwość, że trener mówi po angielsku i jesteśmy w stanie się dogadać na każdy temat, więc to bardzo ułatwia rzeczywiście. Można też spotkać się bez pośredników, pogadać w cztery oczy. To jest bardzo wygodne.
Nawet na konferencji prasowej ostatnio pan trener się zapomniał, zaczął odpowiadać po hiszpańsku, potem przeszedł na angielski, ale potem przeprosił wszystkich i wrócił do hiszpańskiego.
Tak, nawet Olga, nasza rzecznik, mówiła, że trener chyba ma coś takiego, że mówi po hiszpańsku, a jak ktoś go jak gdyby nie rozumie, albo udaje, że go nie rozumie, bo chce go pociągnąć za język, to zaczyna tłumaczyć po angielsku. To chyba jest taki, chyba z tego to wynika.
Nie, no to wygląda, że pan Joan Carillo bardzo lubi rozmawiać o futbolu, co do tego nie mam wątpliwości, tylko tak jak mówię, dla nas dziennikarzy dosyć ogólnikowo mówi, że zawsze pracujemy nad defensywą, nad ofensywą, poprawiamy się i tak dalej. Ale rozumiem, że gdzieś tam w kontaktach z panią jest, że tak powiem, mniej ogólnikowy. Kibicom przypominam o naszym hashtagu Weszło FM. Zachęcamy do komentowania i dyskutowania o programie.
Słuchasz Weszło FM.
Ostatnio pani powiedziała w wywiadzie, że żaden polski klub nie zgłaszał się po Carlitosa.
To prawda.
Nie śmiałem wątpić, pani prezes.
Ale są tacy wątpią, nie było żadnej takiej oferty.
Nie, ja tak domyślałem się, że nie było. Natomiast rozumiem, że zagraniczne kluby wysyłały zapytania.
Być może zapytania były, zapytanie to nie oferta, więc to może dwa zapytania były, natomiast nic za tym dalej nie poszło, nie było żadnej konkretnej oferty dla tego piłkarza. To mogę już teraz powiedzieć co.
Z zagranicznych klubów nie. A te zapytania to z Rosji, czy raczej z takich bardziej zachodnich
krajów? Ale szczerze mówiąc, ja nawet nie pamiętam, ponieważ jak ktoś jest na etapie zapytania, to nie bardzo jest nad czym się zastanawiać, a musicie mi państwo wybaczyć, no jest tyle rzeczy, że no jak pytają, to dobrze, jak będzie coś więcej, no i wtedy dopiero zaczyna się coś dziać.
Jeśli już jesteśmy przy Carlitosie, to chciałem zapytać, jak to było z jego transferem, bo tutaj znów odniosę się do słów Kiko Ramireza, który stwierdził, że tylko on był w 100% przekonany do jego transferu. Dział scoutingu gdzieś tam był przeciwny, a Manuel Junco nie chciał podejmować decyzji bez oglądania go na
żywo. No tutaj jest o tyle trudno o tym rozmawiać, że to są bardzo takie kuluarowe rzeczy, które dzieją się w klubie, czyli de facto trochę mówienie, w jaki sposób klub funkcjonuje, kto ma wpływ na co, uważam za niestosowne. Przede wszystkim dlatego, że tego nie wolno robić trenerowi, bo jest dalej było, nie było w klubie zatrudniony. Ja też się do tego już odnosiłam. Dla mnie, dla nas największym kapitałem jest to, że każdy ma zdanie, które jest w stanie podeprzeć argumentami i w jakiś sposób się go trzymać, że nie jest tak, że jeżeli powie jedna osoba coś o danym zawodniku, to wszyscy mówią, tak, drogi zarządzie, to wspaniały piłkarz, na pewno z nim osiągniemy taki czy taki cel. Jest odwrotnie, każdy mówi szczerze to, co myśli, to, co uważa. Jeżeli chodzi o rozmowy dotyczące Carlitosa, to uczestniczyliśmy w nich też niezwykle aktywnie my jako zarząd. Więc no nie zdecydował o jego transferze trener Kiko Ramirez, ale nie mówię tego w taki jakby, nie wiem, proceduralny sposób, bo to oczywiste, że w efekcie my podejmujemy tą decyzję. Nie jest do końca prawdą ta historia, tak powiem. A sugerowanie, znaczy nie wiem właściwie co ma na celu właściwie takie sugerowanie przez trenera, no bo jednak jeśli doradził dobrego piłkarza, piłkarz jest dobry, jest jednym z lepszych w lidze, to ja myślę, że powinien mieć wielką satysfakcję. A nie opowiadać niepotrzebnie, że ktoś był przeciwny. Zawsze ktoś jest przeciwny. W stosunku do każdego piłkarza jest co najmniej kilka głosów na nie. Za każdym razem tak to wygląda, przecież to jest normalna praca.
Czyli rozumiem, że mamy jakieś ciało, które kolegialnie podejmuje decyzje.
Oczywiście. To
nie ma tak, że jest transfer tego, tamtego, że jest transfer pani prezes Sarapaty, jest transfer...
Więc właśnie o tym chciałam powiedzieć. Absolutnie w Wiśle nie dzieją się takie rzeczy, tak? Ja... nie ma transferu Manuela, transferu trenera, nie ma transferu prezesa, nie ma czegoś takiego. To gdzieś tam jest wypadkowa, którą przedstawia Manuel i robi to bardzo rzetelnie. To znaczy mówi, ten i ten uważa tak, ten i ten uważa tak. Ja uważam tak, decyzja należy do was. To tak wygląda. Oczywiście my wtedy nie mamy dodatkowe pytania, prosimy o jakieś głębsze analizy, bo nie jesteśmy specjalistami w zakresie, nie wiem, no scoutingu. Po prostu żadna z nas się tym nigdy nie zajmowało. Tak jak mówię, no można mówić, że piłka jest prosta, ale już, że tak powiem, dostrzeżenie potencjału zawodniku takie proste nie jest. W związku z czym i potem na podstawie całego tego zebranego, powiedzmy, materiału oceniamy ryzyko i podejmujemy decyzję. Czasami jest ona łatwiejsza, czasami trudniejsza, czasami do czegoś też jesteśmy niejako zmuszeni przez okoliczności, nie przez jakieś osoby. No są jakieś różne okoliczności, coś się dzieje, kogoś trzeba nagle, prawda?
Rozumiem, a Wisła Kraków będzie bardziej polska? Tutaj nie mam na myśli trenera, a piłkarzy?
Czyli ja sobie zdaję sprawę, że w idealnym świecie dobrze by było, żeby w ogóle w lidze krajowej przeważali piłkarze, którzy są po prostu danej narodowości, czyli w naszym przypadku Polacy. Nie wiem, czy będzie bardziej Polska. Trudno mi powiedzieć. Chciałabym, żeby była perspektywiczna, to ulubione słowo Manuela. Dlatego się zaśmiałam. Żeby była perspektywiczna i żeby miała bardzo prężnie rozwinięty ten dział scoutingu, który będzie się kierował też w stronę młodszych chłopaków i żeby pewien model, o którym zresztą na początku już mówiliśmy, się udawało realizować, czyli promowania młodych i pomagania im w karierze. Myślę, że w tym kierunku idziemy, a jeżeli tak będzie, to pewnie więcej będzie Polaków.
Czyli raczej kupowanie młodych zawodników i
nie tylko kupowanie, bo oczywiście mamy wielką akademię, z której czerpiemy, to tylko się da, ale to nie ma co tutaj ukrywać, że nie jest tak, że się ograniczamy do swojego podwórka.
W czerwcu kończą się kontrakty kilkunastu zawodników. Głowacki, Iwan Gonzalez, Wasilewski, Bartkowski, Cywka, Jącz, Basza, Mitrowicz, Imaz, Boguski, Brożek i Carlitos. Wypisałem sobie tę grupę. Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem. Nie chcę pytać o każdego z osobna, ale jest przynajmniej trzech, którzy mnie bardzo interesują. Na jakim etapie są negocjacje z Carlitosem?
Wszystkie negocjacje będą się toczyć właśnie teraz w marcu i na pewno na bieżąco będziemy od razu mówić, jak to przebiega, jak się zakończyło. Ja też nie chcę co do poszczególnych zawodników się wypowiadać, choćby dlatego, że to się bardzo dynamicznie zmienia. Co jeszcze mogło nie być załatwione wczoraj, może się okazać, jak wrócę do klubu, że już jest fajnie. Naprawdę tutaj ciężko jest coś mówić, no bo to są takie kontraktowe negocjacje, no nie mogę o tym mówić, tak? Natomiast no, co mogę powiedzieć, no my naprawdę widzimy to, co kibice. To nie jest tak, że trwa mecz i my widzimy coś innego albo mecze, tak? No widzimy to samo, także no jakby gdzieś tam trzeba nam zaufać, że te sprawy pchamy do przodu.
Czyli negocjacje dopiero w marcu.
No teraz jest marzec, więc one trwają, tak.
No tak, czyli one trwają. Dotarła do mnie taka plotka, że Paul Jącz nie jest zainteresowany przedłużeniem kontraktu i chciałby spróbować sił w innej lidze i zastanawiam się, ile w tej plotce jest prawdy.
Przeczytałam to na Twitterze. Nie umiem się odnieść. Przeczytałam jako plotkę, więc też takie są moje informacje na ten temat.
A czy jest szansa, że Arkadiusz Głowacki jeszcze raz przedłuży kontrakt?
Nie wiem.
To jest ikona, to jest legenda. No.
Nie wiem, to jakby jest oczywiste, że Arek Głowacki, to nie ma o czym rozmawiać, tak? Więc dużo zależy od niego też, bo to jakby wiemy, prawda, jak to wygląda. Klub nie pozbywa się ikon, to jest bez sensu. One mają przy klubie zostać i grać jak najdłużej, nawet jeżeli mają, nie mówię teraz stricte Arku, mówię o wszystkich, mają bardziej pełnić taką rolę, nie wiem, spajającą, czy jakby też dużo zależy od niego. Wszystko przed nami, absolutnie. To jest bardzo lojalny piłkarz. Ja tu akurat, jeśli chodzi o jakiekolwiek negocjacje, nie martwiłabym się, czy dojdziemy, czy nie do porozumienia. Mówię to szczerze na podstawie obserwacji już ostatniego razu, kiedy przedłużaliśmy kontrakt.
Bardzo się cieszę, bo różnie bywa w klubach europejskich. Ja chociażby pamiętam przykład, jak legend pozbywał się Real Madryt, Iker Casillas. Teraz słyszałem, że jakieś problemy z nowym kontraktem w Juventusie ma Gigi Buffon, tak więc z tymi legendami w Europie różnie bywa.
Może jest jakiś model inny, taki, w którym nie należy mieć sentymentów, tylko robić biznes i na razie u nas jest to wypadkowa i staramy się, ponieważ no mamy serce kibiców, no taka jest prawda, no trudno z tego wyjść, no nie da się tak po prostu. Gdyby rzeczywiście Wisłą rządzili być może menedżerowie z zewnątrz, którzy mieliby na celu tylko i wyłącznie restrukturyzację i tak dalej, to być może myślenie byłoby inne. My staramy się to pogodzić. Póki co mam nadzieję, nam wychodzi. Myślimy też trochę sercem. Absolutnie tak. Może dzięki temu dużo rzeczy nam wyszło, dużo też mieliśmy szczęścia.
Pani prezes, Ekstraklasa ogłosiła jakiś czas temu, że rozgrywki wciąż będą toczyć się w formacie SA 37, czyli 16 zespołów z podziałem tabeli po 30 kolejkach. Różnica będzie tylko taka, że ligę opuszczą nie dwa, a trzy zespoły. Pani popiera ten model?
Mi się wydaje, że to jest absolutny kompromis pomiędzy dwoma modelami, które były proponowane, to znaczy tą SA 37 bez zmian. Przepraszam, i 18-drużynową ekstraklasą. Kompromis był potrzebny, bo w mojej ocenie konflikty absolutnie niczego nie budują i No i tak po prostu trzeba. I jeżeli chodzi o kompromis, to uważam, że jest to dobre rozwiązanie. Wydaje mi się, że jest to dobre rozwiązanie, tak.
Dobre rozwiązanie, kompromis, ja wszystko rozumiem. A pani, który model się bardziej podobał z tych dwóch?
No, zależy jak na to patrzeć, tak? No bo jeżeli jest się klubem, który jest sobie w stanie zagwarantować grę u góry tabeli, no to fajny jest ten model, który właśnie będzie wprowadzony, bo gwarantuje gdzieś tam emocje ligi do końca dla kibiców i tak dalej. No ale jak się znowuż nie powiedzie i się trzeba będzie walczyć tam w dole, no to wtedy ten model się mniej podoba. No to nigdy nie jest tak, że się da zadowolić każdego.
Jasne.
Mi się wydaje, że biorąc pod uwagę korzyści, czyli właśnie to słowo, które nie podoba się ani panu, ani kibicom, mnie też w sumie się nie podoba, kompromis i to, żeby liga była atrakcyjniejsza, żeby też ta pierwsza liga była atrakcyjniejsza, bo w mojej ocenie atrakcyjna pierwsza liga to atrakcyjniejsza ekstraklasa. No, nie jesteśmy jakimiś dwoma zupełnie odrębnymi od siebie tworami, no wręcz przeciwnie, przenikamy się, tak? Od czasu do czasu, z sezonu na sezon w jakiś sposób, to myślę, że to jest ciekawe rozwiązanie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo tam przecież to nie jest też takie zero-jedynkowe, żeby wejść do ekstraklasy. Okazuje się, że już nie będzie warunków, że trzeba będzie spełnić od razu wymagania infrastrukturalne między innymi i tak dalej, więc to, jeżeli to będzie fajnie działało, to może być bardzo ciekawa sytuacja.
No oby nie było robionych jakichś specjalnych wyjątków, bo inaczej ten martwi.
No oczywiście, bo to będzie martwe wtedy, tak? Dokładnie. Natomiast jeżeli rzeczywiście ekstraklasa ma być taką ligą, do której wchodzisz, jeżeli masz do tego warunki, to może będzie lepiej. No trudno mi oceniać, no jeszcze chwilę musimy na to poczekać i mam nadzieję, że te procedury właśnie wszystkie będą działały bez zarzutu. Na pewno tak będzie. Gdzieś to zostanie ustalone, jak to rzeczywiście jest, no bo drużyna wchodzi, ale nie wchodzi, bo nie ma stadionu, czy oświetlenia na stadionie. Stadion ma, nie ma oświetlenia na stadionie, czy podgrzewanej murawy, czy czegoś, nie wiem, jak dokładnie będą te kryteria wyglądać i kto wtedy wchodzi. Czy nie spada ta z ekstraklasy, czy wchodzi ta kolejna. Bo do pewnego momentu to się jest logiczne, ale jeżeli musimy skreślić pięć,
tak, w pierwszej lidze są takie sytuacje. No to jest ciekawa sprawa.
Zobaczymy.
Tutaj oczywiście.
Jest trochę czasu, więc myślę, że sobie poradzimy.
No ja byłbym jednak zwolennikiem tego formatu SA34, dlatego że nie dochodziłoby chociażby do tak absurdalnych sytuacji, jak kolejka przy minus 15-stopniowym mrozie. Można byłoby to przełożyć. Byłyby spokojnie terminy. Teraz nie ma terminów, bo tych kolejek jest więcej. Tak więc ja tutaj jednak przychylałbym się temu modelowi niemieckiemu, też nie bez przyczyny. Niemiecka piłka jest podawana za przykład wielu biedniejszym krajom, wielu słabszym ligom. Mi się wydaje, że troszeczkę te emocje po 30 kolejce, po tym podziale, to owszem, są emocjonujące mecze o ważną stawkę, natomiast to jest troszeczkę sztuczne pompowanie tych emocji moim zdaniem.
Nie wiem, może naszej ekstraklasie jeszcze jest to potrzebne, może to jest dopiero kolejny krok gdzieś do znowu kolejnych zmian. Ja jakby zgadzam się z tym, no nie fajnie jest grać na takim mrozie, nie fajnie jest nawet oglądać mecz, w ogóle jest nie fajnie, że jest minus 15, a gramy mecz w piłkę nożną. No wiadomo. Natomiast co mam powiedzieć?
No najbardziej żal jest kibiców przy takich temperaturach.
Zdecydowanie tak, no i nie ma tej przyjemności, tak? Nie ma tej przyjemności, a z punktu widzenia prezesa klubu jest jeszcze ten strach, żeby się coś złego nie stało, no bo jednak to są tylko ludzie, ci zabiegają po murawie, więc... A to rzeczywiście ekstremalne były temperatury i w Gliwicach, i u nas na boisku, absolutnie tak.
Wisła Kraków pod pani rządami stała się bardziej otwarta dla kibiców, co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Ostatnio już po raz drugi zorganizowaliście tweeta dla środowiska twitterowego skupionego wokół Wisły. Jak się pani bawiła?
Ja się zawsze, pierwszy raz trochę się bałam, no bo to nigdy nie wiadomo, kto, prawda, kim ci ludzie są. Natomiast bardzo szybko, zresztą w ogóle ta nieśmiałość była taka obustronna, widziałam, tak? Natomiast bardzo szybko się nam udało to przezwyciężyć, absolutnie. A drugi tweet-up to już taka impreza doroczna, jakby, ja wiem, że nie upłynął rok, ale taka zrobiła się taka rodzinna atmosfera i nawet ci, którzy są nowi, bo zawsze będą nowi, bo to przecież o to chodzi, a nie o to, żeśmy się spotykali zawsze w tym samym gronie, to już się gdzieś dopasowują do tej imprezy, tak, no bo to jest impreza, to jest dla kibica, to jest po to, żeby żeby mógł zobaczyć, jak to funkcjonuje. Nie każdy wie, nie każdy klub daje taką możliwość. My nie mamy żadnych problemów z tym. Robilibyśmy to częściej, gdyby tylko czas pozwolił.
To jest znakomita naprawdę impreza. Byli Radek Sobolewski, Rafał Boguski.
A to wielki sukces Olgi z tym Radkiem, powiem szczerze.
Tak, ja też rozmawiałem tutaj z panią rzecznik na ten temat. Natomiast też Jean Carillo przyszedł i rozmawiał naprawdę sporo z kibicami. Zresztą byłem świadkiem tego. Naprawdę gdzieś tam jeden nawet kolega pytał o to, jak on postrzega chorwackich kibiców na tle naszych, którzy są bardziej fanatyczni. Tak więc naprawdę, naprawdę przesympatycznie to wszystko wypadło. Wielkie gratulacje z okazji tego tweet-upu. Ja też byłem na tym spotkaniu, jak wspomniałem. Również rozmawiałem troszeczkę z kibicami. Chwalą działalność, ale zadają też pytania. Jeden z nich dla przykładu pytał, kiedy na Raymonta wrócą programy meczowe.
Był już pomysł, żeby wróciły programy. On tak ewoluuje, bo albo będą programy, albo będzie coś może bardziej nowoczesnego. Jakby tutaj też nie da się wszystkiego zrobić naraz. To jest tak trochę, te projekty się rodzą. Wiem, że kibic by chciał, żeby wszystko było od razu. Tak się zrobić nie da. To jest niemożliwe. To myśmy przyszli do klubu, w którym w połączonym dziale marketingu, promocji, sprzedaży i jeszcze tam było chyba biuro prasowe, pracowało 5 osób. Więc naprawdę dużo, dużo trzeba było przede wszystkim zmienić w środku, żeby dopiero zaczęło coś być widoczne na zewnątrz. O programach rzeczywiście rozmawiamy co jakiś czas, o ich powrocie. Jakby zdania są podzielone. Myślimy też o tym, czy nie lepiej by było zrobić to w jakiejś bardziej nowoczesnej formie.
Elektronicznej.
No oczywiście, takiej, która gdzieś tam będzie też ewoluować. Będzie z kibicem cały czas, coś się będzie działo. Także naprawdę proszę się spodziewać dużo, dużo ciekawych rzeczy. Ale też nie wykluczamy programu, bo rzeczywiście jest dużo kibiców, którzy są przywiązani do takiej formy, prawda? I też trzeba się ku nim zwrócić. No nie wszyscy nasi kibice są w targecie, że tak powiem, elektronicznym. Wręcz tak. Przeciwnie, mi się wydaje, że to nawet tak można powiedzieć, że jest pół na pół, więc rzeczywiście trzeba jeszcze raz przemyśleć ten pomysł.
No taki program meczowy zawsze
to można. Pamiątka.
Tak, dokładnie, zawsze jakaś pamiątka. Też gdzieś tam jak się teraz szuka w internecie, to są ludzie, którzy nawet sprzedają archiwalne programy meczowe z jakichś tam ciekawszych spotkań.
No właśnie, może rzeczywiście ten duch czasu nie powinien zabijać takich tradycyjnych rzeczy. Zbadam po powrocie, na jakim etapie jest ten projekt na pewno.
Mam nadzieję, że wszyscy kibice słyszeli. Przejdziemy sobie teraz troszeczkę do bardziej trudnych pytań. Jak wygląda sytuacja finansowa klubu? Czy macie jakieś zaległości względem zawodników w tej chwili?
W tej chwili jednomiesięczne zaległości mamy. Także ta sytuacja...
No na tle tego, co było kiedyś.
Znaczy ja nie chcę tak też mówić, bo... Ja naprawdę już wiem, jak to wygląda i już nie chcę oceniać pracy innych. Zresztą staram się nigdy tego nie robić, to inna sprawa. Pewne rzeczy sobie zakładamy, pewne rzeczy nam się udaje realizować, a pewne nam się nie udaje realizować, bo ktoś inny nie realizuje swoich zobowiązań. I czasami jest po prostu ciężko. Dlatego my musimy się bardzo spinać, żeby pewne dziury łatać i staramy się to robić tak, żeby klub funkcjonował jakby w sposób niezakłócony. Tak? No wiadomo, no jakby nie przestanie z dnia na dzień funkcjonować absolutnie. Natomiast żeby nie było większych zakłóceń w tej pracy. Jeżeli się okazuje, że dany kontrahent okazał się niewiarygodny, to staramy się pozyskiwać środki z innych źródeł. Rozmawiamy ze sponsorami o wcześniejszych transzach. Naprawdę no, dokładamy wszelkich starań, żeby tą, brzydko mówiąc, dziurę zasypać. I stąd czasami jest łatwiej, czasami jest trudniej. No, ja sobie zdaję z tego sprawę, że nie można, że zawsze jest to ryzyko, prawda? Że ktoś się nie wywiąże może do końca ze zobowiązania, ale nie jesteśmy w takiej sytuacji, klub nie jest jeszcze w takiej sytuacji, żeby gromadzić rezerwy tak, finansowe, które pomogą mu w takiej chwili. W związku z czym no, to już jest naprawdę bardzo ciężka negocjacyjna praca i gdzieś tam my to cały czas robimy, żeby te ewentualne problemy zasypywać jak najszybciej. No, mieliśmy naprawdę trudną sytuację. My cały czas spłacamy dwóch serbskich piłkarzy.
Marko Jovanovicia i Jovanicia.
Mamy porozumienie, dzieje się to bezproblemowo, a jest to obciążenie, które musimy co miesięcznie dźwigać, także no
to nie każdy też sobie zdaje sprawę.
Tak, tak jest i nic Wiśle Kraków na dzień dzisiejszy nie grozi. Ja myślę, że to jest najważniejsze, bo bardzo dużo jej groziło jeszcze niedawno. Opóźnienia jakieś są, pewnie jeszcze wiele razy będą, ale nie powinno się tak mówić. Ja nie sądzę, żebyśmy byli inni niż inne kluby. Nie mówię tylko o ekstraklasie, bo z tego, co mówią piłkarze przychodzący z innych lig, to to oczywiście nie jest żadne usprawiedliwienie. Naszym marzeniem, jak nieraz sobie mówimy, jest, żeby wszystko było zawsze na czas. Nie tak, że przez parę miesięcy się udaje, a potem znowu jakaś mała obsuwa, tylko żeby rzeczywiście wszystko absolutnie regulować w terminie i to jest bardzo ambicjonalnie tego podchodzimy i bardzo nie lubimy takiej sytuacji, kiedy tak nie jest. Ale rzeczywiście no, opowiadają nam piłkarze, że to czasami się dostaje raz na pół roku pensję, więc to tak. Nie jakby tylko jako ciekawostkę, nie jako usprawiedliwienie. W Wiśle ma tak nie być, no tyle.
Także to nie jest tak, że jak dany piłkarz odchodzi, to od razu się mu przestaje płacić. Tutaj są przykłady, że jednak czasami trzeba płacić i trzeba się wywiązywać, no i potem jest problem.
Oczywiście, że tak, a czasami trzeba wybierać. Po prostu jak czegoś brakuje, to trzeba wybierać. Na pewno piłkarz zawsze będzie priorytetem, bo po pierwsze, no bez tej drużyny nie ma klubu. No to jakby jest oczywiste, a po drugie, no jest podstawowym wymaganiem licencyjnym, brzydko mówiąc. Po drugie, my bardzo szanujemy ludzi, z którymi pracujemy, naprawdę. I no taka sytuacja, w której się komuś coś tam zalega, to jest niesamowicie niekomfortowa. Także tak ma nie być w Wiśle.
A wam zalegają Włosi.
No zalegają.
No tam na południu troszeczkę inaczej się chyba podchodzi do niektórych spraw. Pani prezes, zapowiedzieliście już ponad miesiąc temu, że w Krakowie pojawi się inwestor, który rozwiąże, jeśli nie wszystkie, to część problemów finansowych Wisły, wprowadzi klub na wyższy poziom. Chciałbym zapytać, kiedy można spodziewać się finalizacji negocjacji?
Ja myślę, że około 2 tygodnie i będziemy mogli przekazać dobre wiadomości kibicom. To też podkreślam, ma być troszeczkę inny model inwestowania w klub. To znaczy ja nie jestem zwolennikiem takiego modelu, w którym wchodzi inwestor, który sypie, prawda, pieniądze w klub i nie ma... Nie twierdzę, że tak gdziekolwiek jest. Ja żadnego innego klubu nie prowadziłam oprócz Wisły Kraków, której od początku brakuje pieniędzy, więc nigdy też nie miałam takiego problemu, że ktoś mi dał za dużo i teraz Wisło Kraków zrób z tym coś mądrego. Natomiast fajne jest to, że tutaj mamy długofalowy plan na współpracę i tworzenie czegoś od początku, co w efekcie będzie przynosiło Wiśle zyski, nie tylko finansowe. Bardzo mi się ten projekt podoba i mam nadzieję, że już o całym tym projekcie będziemy mogli powiedzieć właśnie więcej w ciągu kilkunastu dni, że uda się to dopiąć. To są rzeczy, nic tutaj się złego nie dzieje, to po prostu no, wynika też z jakiegoś tam planów różnego typu inwestora, tak, który no, nie zawsze może poświęcić 24 godziny na dobę na to, żeby dopinać Wisłę Kraków. To są normalne rzeczy, więc mam nadzieję, że jeszcze kilkanaście dni opowiemy to, czego jeszcze kibice nie wiedzą.
Oczywiście. Z moich informacji wynika, że to na razie ma być 15% i później sukcesywne poszerzanie. Natomiast chciałbym dopytać, doprecyzować. Nie ma takich planów, żeby sprzedana został większościowy pakiet klubu?
Znaczy, nie ma takiego tematu w tej chwili. To znaczy nie ma ani zainteresowanego, poważnego inwestora, ani też Towarzystwo Sportowe Wisła nie szuka jakby na siłę, nie chce się, brzydko mówiąc, pozbyć klubu. Myśmy naprawdę chyba ostatnio najczęściej sprzedawanym, czy też próbowanym do przejęcia klubem w Polsce.
No jeszcze Śląsk, Wrocław może rywalizować.
No tak, ale tam to jest bardziej taka troszeczkę historia, która trwa, prawda? A u nas to tak wszystko jest i nagle jakiś boom. Jesteśmy bardzo ostrożni i też dużo mądrzejsi o doświadczenia. Ja wiem, że to może nie brzmi wiarygodnie, bo to jest trochę nieco ponad 1,5 roku, ale proszę mi wierzyć, że wokół Wisły Kraków toczą się takie historie i takich ciekawych obserwacji można dokonać naprawdę, patrząc na osoby, które czasami przedstawiają się jako poważny inwestor i próbują jakąś swoją wizję sprzedać, że naprawdę tutaj trzeba to bardzo, bardzo wyważyć. I ja też bardzo z przymrużeniem, może nie z przymrużeniem oka, ale z dużym dystansem patrzę na te wszystkie zmiany właścicielskie w klubach, bo często są to jakby powtarzające się nazwiska albo w jakichś innych, jakby to powiedzieć, korelacjach, powiedzmy, tak?
No bo trzeba tutaj wyjaśnić, że Wisła Kraków to nie tylko klub piłkarski, ale to są także nieruchomości. Dość atrakcyjne.
Znaczy, no, nieruchomości są na pewno bardzo atrakcyjne. Na pewno są też łakomym kąskiem dla wielu. Ja powiem szczerze, spotykamy się czasami z takimi ocenami, że my chcemy, jakby nie chcemy dopuścić do czegoś dobrego, co mogłoby się wydarzyć na Wiśle, bo nie wiem, bo mamy jakiś swój cel, bo nie chcemy oddać tych przysłowiowych stołków, jak to mówili przy okazji afery z Niemcami. Ja nie mam, szczerze powiedziawszy, ochoty udowadniać, że nie jestem wielbłądem. Niech nasza praca nas obroni. Kibice już nas znają. Minęło ponad półtorej roku. Po pół roku mieliśmy, no teraz akurat, może nie elegancko, ale mieliśmy upaść, jak tutaj jeden z portali podawał. Na szczęście możemy się teraz z tego śmiać i nawet, a portal mógł założyć radio i nas do niego zapraszać. To jest sympatyczne bardzo, uważam. I to są naprawdę rzeczy, które nas mobilizują. Ja tego nie powiedziałam złośliwie, po prostu przypomniało mi się, że tak było. I cieszę się, bo to znaczy, że no, że kurczę, coś zrobiliśmy jednak fajniej niż to przewidywano.
No wie pani, każdy ma prawo przewidywać różne rzeczy.
Absolutnie,
tak więc...
nie, to ja tylko mówię, że no, dzięki temu mamy trochę satysfakcję, ale nie taką złą, tylko taką dobrą. No udało się, bo to nie było tak, że myśmy byli hura zachwyceni. Oj, super, mamy piłkarską spółkę, teraz będziemy, nie wiem co, bawić się? No nie było tak ani przez chwilę.
Jasne, no natomiast wie pani, no ciężko było uwierzyć gdzieś środowisku dziennikarskiemu, że wam się uda.
No i to jest w porządku. Ja jakby zdaję sobie z tego sprawę. Jeżeli mówimy cały czas, że w piłce brakuje pieniędzy, mądrego zarządzania tymi olbrzymimi pieniędzmi, że na piłce się nie zarabia, że w
no
piłkę
się zarabia.
Prawda, że w piłkę się pieniądze wrzuca i się ich nigdy nie odzyskuje i tak dalej, i tak dalej. No to jakim cudem stowarzyszenie, które nie ma złotówki, tak żeby sobie ją wydać, nie na cele związane z działalnością tą bieżącą, ma sobie poradzić z prowadzeniem Wisły Kraków. No, ja jakby rozumiem tą retorykę, nie obraziłam się nigdy o to. Tylko mówię, że fajnie, że trochę dłużej niż pół roku jesteśmy i że też pokazaliśmy, że ten rozwój jest dla nas ważny. Stąd jest inwestor. Przecież żeby utrzymać Wisłę Kraków w ekstraklasie, no to poradzilibyśmy sobie. Myślę, że poradzilibyśmy sobie. Nie o to nam chodzi. No, trzeba iść do przodu i trzeba się rozwijać, trzeba Wisłę czynić większą, krok po kroku i mądrze. Nie w taki sposób, jak to Wisła już w ciągu ostatnich półtorej roku przeżywała dwa razy. No.
Pamiętam, kiedy pojawiły się plotki o Stehert Group i reakcję zarządu klubu, który dokładnie prześwietlił całą sprawę. Wielki szacunek. Natomiast czy inwestor, który zamierza teraz wejść w klub, został dokładnie sprawdzony?
Ale to jest absolutnie zupełnie inny rodzaj w ogóle transakcji. W ogóle tamtego inwestora w ogóle nie było. Tak? No tak trzeba sobie teraz powiedzieć.
No wydmuszka.
Sytuacja, nawet wydmuszka daje jakiś... udaje, że jest. Tutaj w ogóle nie było czegoś takiego. To była dziwna sytuacja, do dzisiaj niezbadana. To tylko możemy sobie snuć jakieś teorie, dlaczego tak się stało. Ja na to nie mam czasu, ale może rzeczywiście ktoś kiedyś się pokusi o to, żeby sprawdzić, cóż to stało za tym. Przyniesiono do nas tak naprawdę śmieszny papier, na którym wszystko się nie zgadzało ze sobą nawzajem i były dziwne pieczątki, i błędy w ogóle ortograficzne tam w angielskim nagłówku tej kartki. Wszystko tam było. W związku z czym odłożyliśmy go to było dokładnie, pamiętam, o 16 przed meczem, odłożyliśmy go do szuflady, że dobra, no to w poniedziałek się będziemy kontaktować tam z telefoniką, ze wszystkimi, zobaczymy, co to w ogóle jest. A następnie cała transakcja rozgrała się w mediach. No przecież pewnie pan doskonale to pamięta. No i wtedy trzeba było reagować, bo właściwie nie było wiadomo, co się dzieje, komu tak bardzo zależy, kto, żeby robić aż rozkładówkę w prasie, żeby jakby ten temat, prawda, radio, telewizja, wszystko naraz, gdzieś to no, zaczęło żyć własnym życiem. Myśmy zostali już sprzedani. Ja tego nie mówię już, bo z panem redaktorem Migą my już dawno pogodziliśmy i się śmiejemy też z tego, co się wydarzyło i to nie jest do niego personalnie, tylko ktoś gdzieś tym sterował, tak, gdzieś coś tutaj się zadziało, że my właściwie w poniedziałek to już mieliśmy podobno z klub sprzedany i tak naprawdę wszystko pozamiatane, nie mamy wyboru, a pan inwestor w ogóle nie ma go, nie istnieje, nie przyszedł, nie zadzwonił, nic się nie wydarzyło. No więc próbowaliśmy to zbadać cały weekend przez kolejne dwa dni. No i to jakby efekt tego znamy. Po kilku miesiącach firma upadła, myśmy to już wiedzieli, jak zwoływaliśmy konferencję prasową, ale nic nie mogłam tego powiedzieć wtedy. Zresztą pewnie nikt by nie uwierzył do końca. A więc dobrze się stało tak, jak się stało. Więc to w ogóle była jakaś kuriozalna sytuacja. W tej chwili mamy do czynienia z inwestorem, po pierwsze, z którym się na oczy kilka razy, naocznie spotkaliśmy się w cztery oczy, tak, znaczy normalnie, fizycznie, który nie działał, działał tylko przez chwilę przez pełnomocnika, który następnie, jak te rozmowy szły w dobrym kierunku, absolutnie osobiście się interesował sprawą, z którym mamy osobisty kontakt i który przede wszystkim jest zainteresowany pakietem mniejszościowym, w żaden sposób nie pozbawiając Towarzystwa Sportowego Wisła, czyli nas wszystkich, kontroli nad spółką. I dzięki temu spółka ma się rozwijać. Dalej, krok po kroku, zobaczymy, co się wydarzy. Absolutnie to jest pierwszy krok. To nie jest tak, że mamy już dzisiaj wiemy, co będzie. Być może pojawi się kolejny inwestor zainteresowany też pakietem mniejszościowym, bo u nas w ogóle jest bardzo niepopularne, znaczy inaczej, no generalnie nie jest w ogóle popularne, żeby stowarzyszenie miało 100% akcji w piłkarskiej spółce, która zwłaszcza tej, która gra w Ekstraklasie. No to też jest jakiś ewenement. Nie jest też popularne być mniejszościowym inwestorem, bo to się kojarzy z brakiem władzy, a wkładaniem pieniędzy. No tak nie jest do końca. No, taki model pokażemy. Może to się przyjmie, może rzeczywiście to pomoże.
No zobaczymy. Ja pytam dlatego, że czytałem różne relacje sprzed kilku lat, kiedy inwestor, o którym mówimy, nie mówimy tutaj o nazwisku, chciał kupić Śląska Wrocław. No i te relacje są delikatnie mówiąc dziwne. Dziwne dlatego, że nie, że jakoś sugeruje, że inwestor jest biedny, nie ma grosza przy duszy. Absolutnie nie, tylko z tych relacji wynika, że to dość ekscentryczny człowiek.
No, wie pan, że nie mogę tak za bardzo tutaj polemizować w tej chwili. No, jakby...
Rozumiem,
pewnie wszystko
ale...
się wyjaśni w ciągu kilkunastu dni. Myślę, że dziennikarze, znaczy na pewno będzie tak, że dziennikarze no, sami mogli osobiście zadać te pytania. Także na pewno... Ja jakby rozumiem to, rozumiem dlaczego jest pewna taka niepewność, ale też tym bardziej należy popatrzeć na te nasze działania, że są racjonalne, bo
wiem,
cokolwiek
dlatego...
prawda by się teraz nie stało, nawet przyjmijmy, że nie wiem, że się pomyliliśmy, to nic wielkiego się nie stało tak naprawdę, bo przecież to jest jeszcze kwestia ewentualnych postanowień umownych, prawa odkupu.
Jasne.
No są naprawdę, jest mnóstwo rzeczy, które my możemy zrobić, żeby Wisłę zabezpieczyć.
Jasne, oczywiście, dlatego zadałem to pytanie, czy ten inwestor został tak prześwietlony, jak wówczas ci Niemcy. A jeszcze a propos tych Niemców, bo pani tutaj wywołała troszeczkę poniekąd tamten temat. Wierzy pani w taką spiskową teorię dziejów, że gdzieś tam Telefonika chciała klub odzyskać?
Nie, w to nie wierzę.
A jakąś inną? Bo widziałem,
właśnie,
że się pani uśmiechnęła.
Uśmiechnęłam się, bo zawsze od początku bycia w klubie zawsze mówiłam, nie wierzmy w spiskowe teorie dziejów. Naprawdę nic nie dzieje się przypadkiem, nie ma jakichś złych mocy i tak dalej. Po półtorej roku myślę, śmiem twierdzić, że może być tak, że spiskowa teoria dziejów istnieje.
Aha.
Ale no naprawdę mieliśmy takie przygody. Teraz nazywam to przygodami, ale naprawdę no, takie dziwne rzeczy czasami się wydarzają. Takie nieracjonalne i w ogóle ja myślę sobie trochę, że my jesteśmy takimi tak postrzegani, jak być może, ja nie mówię przez kibiców, nie mówię przez ludzi, którzy są wokół nas i nas znają, ale że no, jako stowarzyszenie, które nie ma kasy, mówiąc kolokwialnie, tak, jesteśmy łatwym łupem, że można właściwie wszystko nam, nie wiem, zaproponować i my w to pójdziemy jak w masło, że można, nie wiem, przekonać nas czymś, że jesteśmy takimi, no, że jesteśmy mali po prostu. Ja mam tu na myśli taką ekonomiczną siłę, prawda, i tak dalej. I może dlatego tak się dzieje, nie wiem. Już mam nadzieję, że wreszcie doznamy jakiegoś tam spokoju, chociaż już tak się przyzwyczailiśmy do kryzysu, że...
Zarządzanie kryzysem opanowane, tak? Pani prezes, zbliża się Dzień Kobiet. Pań w polskiej piłce coraz więcej, ale wciąż moim przynajmniej zdaniem mało. Z czego to wynika?
Myślę, że po prostu dziewczyn to nie interesuje. No.
Ale są przykłady dziewczyn, które to interesuje.
No to zawsze tak jest, prawda? No to takie przykłady są nie tylko w piłce. No jest tak, rzeczywiście to jest bardzo zmaskulinizowany świat i tu nie ma co zaprzeczać. A być może z tego powstał, znaczy na pewno stąd stereotyp, że to facet się interesuje piłką, a kobieta nie. No ale to tylko stereotyp, którego, no nie wiem, no ja się w jakiś sposób wymykam i dziewczyny, które pracują w Wiśle Kraków. Nie wiem, co powiedzieć, bo jakby ja nie byłam nigdy... Jakby nie musiałam nigdy przebijać jakichś szklanych sufitów. Jakby nigdy ta historia nie była moja. Ja zawsze, całe życie, odkąd jestem przy Wiśle i pomagałam wcześniej w towarzystwie sportowym, potem weszłam do zarządu towarzystwa, ja zawsze miałam wokół siebie tych facetów. Ja nigdy nie patrzyłam na nich po płci, że tak powiem, i oni na mnie pewnie też nie. Bo to nie miało żadnego znaczenia. Myśmy mieli tam jakieś tam kolejne rzeczy do zrobienia. Dlatego ta cała, to wszystko to stało się takie dziwne, bo rzeczywiście jak wybrano mnie na prezesa, to, no to mieliśmy te swoje tam problemy jakby dość duże, żeby to dźwignąć i żeby nie stało się coś złego. A wybuchnęła wielka, może nie afera, ale wielka informacja taka, prawda, że to kobieta. I dopiero myśmy się wtedy zaczęli nad tym zastanawiać, że to rzeczywiście nie, jest, prawda, może nie dziwne, ale niespotykane. Dopiero wtedy, jak media zaczęły o tym wpisać, prawda, że kobieta, że ten świat taki męski, że to dopiero naprawdę wtedy zaczęliśmy o tym myśleć, że rzeczywiście coś tak zrobiliśmy niechcąco coś interesującego. Mi jest trudno powiedzieć, ja się tak wychowałam. To jest całe moje życie i tak naprawdę no spełnienie pewnie jakichś marzeń, bo jeżeli 10-12 lat temu kończyłam zarządzanie organizacjami sportowymi, to pewnie nie głównie, ale też po to, żeby kiedyś organizacją sportową zarządzać, no życie przyniosło Wisłę Kraków, lepiej być nie mogło.
No zdecydowanie, jeszcze jak ktoś jest kibicem, to tak. Natomiast czytałem pani rozmowę bodaj w Gazecie Wyborczej o taką dłuższą rozmowę właśnie o pani i tam pani wspominała, że początkowo to tak, nie wiem czy konkretnie prezesi, bo w tej chwili nie jestem sobie w stanie przytoczyć tej wypowiedzi dokładnie w głowie, natomiast gdzieś tam spotykała się z pani, że czuła pani, że jest pani postrzegana nie, no troszeczkę jak, nie wiem czy... Dobrze, ale przytoczę słowo jak maskotka?
To rzeczywiście tak było. To było takie przymrużenie oka, cóż to za dziewczę tutaj, prawda, między nami. Absolutnie tak było. To było bardzo chwilowe i ja się o to nie obrażam, ani nie obrażałam, bo było to dla mnie też naturalne. Po pierwsze dlatego, że taką przygodę miała Wisła Kraków za sobą i to znowu jakieś dziwo, prawda? No tak jest, jesteśmy ludźmi, no tak się myśli, tak? No dużo nie trzeba jakby się zastanawiać. Ale jak też kiedyś otworzyłam kobiecy magazyn, zobaczyłam facet redaktorem naczelnym, sobie pomyślałam, no cóż za dziwna sytuacja, prawda? Więc gdzieś tam wszyscy jesteśmy niewolnikami tych stereotypów, absolutnie. Natomiast to było bardzo chwilowe. To bardziej to i o ile to, że byłam dziewczyną, jeszcze blondynką i że prawda, i nagle jestem taka nowa, no to wszystko dało jakiś tam stereotyp też. I tu nie ma się co oszukiwać, tak była, nie ma co z tym walczyć, ale też to, co się wokół Wisły działo, tak, że tutaj jakiś tam pan, prawda, Jakub, teraz jakieś towarzystwo, które nie ma kasy i właściwie po co oni to wzięli i jeszcze baba na prezesa, no śmieszne.
Blondynka.
To szybko jakby się zmieniło. Naprawdę szybko, bardzo szybko, bo ja myślę, że zawsze jest to ograniczone zaufanie. Jak przychodzi ktoś nowy i zajmuje się czymś, co dla nas jest drogie, tak? My sprzedajemy emocje i zajmujemy się czymś, co jest drogie dla tysięcy ludzi. To jest tak niesamowita odpowiedzialność, że śmiem twierdzić, że naprawdę trudno sobie to wyobrazić, będąc prezesem zwykłej, nazwijmy to, spółki akcyjnej. To jest zupełnie coś innego. Dlatego też, no, jeżeli ja coś kocham i ktoś przyszedł tym rządzić, to ja muszę mieć do niego ograniczone zaufanie na początku, tak? No, dla mnie to logiczne. Ja myślę, że tak samo bym reagowała, dlatego mam do tego bardzo duży dystans.
Chciałem zapytać, a pani już uprzedziła to pytanie na początku, czy bywa pani w szatni, ale rozumiem...
Nie, no byłam ze dwa razy, tylko no po co?
Bo są różne przesądy, że kobieta nie powinna wchodzić do szatni, a z drugiej strony są różne praktyki, jeżeli chodzi o przebywanie
prezesa.
Ale
po co mam wchodzić do szatni, w której rozbierają się faceci do naga, żeby wziąć prysznic i po co? Po to, żeby pokazać całemu światu, że zobaczcie, w Wiśle Kraków jest prezes kobieta i wchodzi do szatni. No to głupie. Zupełnie niepotrzebne.
Czyli pomeczowe gratulacje raczej nie w szatni.
Nie, no byłam ze dwa razy rzeczywiście, ale to wie pan, no trochę niepotrzebne nikomu. Oni się spinają. Ja się nie czuję zbyt komfortowo, jeśli chodzi o takie warunki, prawda? No wchodzę do szatni pełnej mężczyzn rozebranych. Znaczy wtedy oni oczywiście nie byli rozebrani, ale prawda, no gdzieś tam w takim... Tak to wygląda. Więc trzeba mnie zapowiedzieć, tak? Żeby oni, nie wiem, nie śpiewali brzydkich piosenek, na przykład z radości albo nie z radości, bo ja i... Zupełnie mi to nie jest potrzebne. Prezes w szatni. Po co prezes w szatni? W szatni to ma być trener, kierownik, dyrektor sportowy czasami jak potrzeba. Takie rzeczy, tak. To prezes do szatni. No, prezes ma 7 dni w tygodniu, żeby sobie z każdym porozmawiać i tyle. Natomiast no oczywiście będą na pewno takie święta, że trzeba będzie wejść wszędzie.
Wierzę, że troska o dobro Wisły to jest 24 godziny na dobę u pani, natomiast jest też jakieś życie poza Wisłą. Ma pani w ogóle czas na jakieś takie prozaiczne sprawy domowe, gotowanie czy sprzątanie?
Właśnie jadąc do pana pomyślałam sobie, że jadę znowu do radia i znowu na pewno będę musiała odpowiedzieć na pytanie, co obok Wisły i znowu będę musiała
powiedzieć, że nie ma obok Wisły.
Tak, i że to jest głupie, że ja tak mówię, bo to jest słabe w sumie. Bo co? Przecież nie postaram się nikomu udowodnić, że w ogóle Wisła, ja tutaj, nie wiem, 24 godziny na dobę, to nie o to chodzi.
Nie, no ja z obserwacji.
Ale uważam, że to jest niehigieniczne i że troszeczkę należy to zmienić. To znaczy odrobinę gdzieś tam siebie w tym wszystkim zacząć odnajdywać, bo kryzysy będą się zdarzać i myśmy już też do nich trochę przywykli, co powiedziałam, więc trzeba się przyzwyczaić do tego, że się jednak w tym permanentnym gdzieś tam stresie będzie cały czas prowadziło tą spółkę dotąd, dokąd będziemy ją prowadzić i trzeba gdzieś tam znaleźć rzeczywiście takie miejsce, w którym nie ma Wisły, Kraków, tylko jest normalne życie. Teraz jak to mówię, to czuję, że to jest bez sensu, co powiedziałam, bo tak się nie do końca da. No bo jak ma nie być Wisły, Kraków? No jeżeli się tak mówię, jest menadżerem zewnętrznym, to pewnie łatwiej. Jak się jest sercem kibica, serca kibicem, no to trudniej. Jak się jeszcze w domu żyje z kimś, z kibicem, to już w ogóle prawie niemożliwe. Natomiast na pewno brakuje mi czasu na to, co kiedyś robiłam z przyjemnością, ale no ciągle nie mogę powiedzieć, że tego nie kompensuje mi Wisła Kraków, no bo trochę kompensuje. Tylko tak jak mówię, to jest niehigieniczne. Więc tutaj trzeba by się zastanowić na tym, żeby przy kolejnym wywiadzie móc powiedzieć, że robię jakieś bardzo takie ciekawe rzeczy obok Wisły Kraków.
Że trwa nauka hiszpańskiego.
Na przykład.
Kibicom przypominam o naszym hashtagu Weszło FM. Za jego pośrednictwem możecie komentować i oceniać audycje w mediach społecznościowych. Czas naszego programu niestety dobiega końca. Moim gościem była prezes Wisły Kraków Marzena Sarapata.
Dziękuję bardzo.
Za wspólnie spędzony czas dziękuję także Kamil Kania. Do usłyszenia.
Słuchasz Weszło FM.